I zwyczajem już się stało, że w poniedziałkowy poranek i w noc waszyngtońską łączymy się z panią redaktor Ireną Lasotą, która jest przy telefonie. Dzień dobry pani.
Dzień dobry panie redaktorze.
W ostatnim słowie tydzień temu powiedziała pani, właściwie poinformowała pani słuchaczy Poranka Wnet, że umarł Władimir Bukowski i już nie zadałem następnego pytania, a powinienem, czy znała pani Władimira Bukowskiego i jaka rola była Władimira Bukowskiego w tym współczesnym świecie?
Więc znałam, ale powiedzmy sobie, jest to mniej ważne niż druga część pana pytania. Mianowicie wydaje mi się, o czym zresztą wielokrotnie mówiłam i teraz właśnie, znaczy mówiłam to nawet zanim on zmarł, że był on jednym z chyba najważniejszych ludzi, którym udało się w XX wieku dotrzeć do Zachodu i coś powiedzieć takiego o komunizmie, co tym Zachodem wstrząsnęło. Moim zdaniem były dwie osoby takie chyba najsilniejsze. Jeden to był Aleksander Sołżenicyn, swoim archipelagiem Gułagiem, a drugi był Bukowski i tym, no, można powiedzieć, że swoją książką, ale przede wszystkim właśnie i Sołżenicyn, i Bukowski byli deportowani ze Związku Sowieckiego i pewnie byli deportowani, a nie zabici, dlatego że udało im się zyskać pewną popularność na Zachodzie, każdemu w inny sposób. Bukowski był dysydentem już w wieku 16 lat, a być w Związku Sowieckim dysydentem to naprawdę było zupełnie co innego niż w Polsce po 56 roku. Bukowski jest jednym z tych dysydentów, no, jak mówię, o niektórych nie wiemy, bo zmarli, ale na przykład można go porównać do Mustafy Dżemilewa. Bukowski spędził 12 lat w więzieniu, Dżemilew 17 i co ja zwykle podkreślam, to ważne jest nie ile lat siedzieli, ponieważ tam w Związku Sowieckim można było 30 lat posiedzieć, ale to, że w przypadku Mustafy Dżemilewa był skazany 6 razy, a w przypadku Bukowskiego 5 razy. To znaczy, że to byli ludzie, których wypuszczano i którzy z kolei znowu robili pewne rzeczy, które tak strasznie zagrażały Związkowi Sowieckiemu. Tego inaczej nie można nazwać. Otóż Bukowski zrobił pierwszy, znaczy poza tym, że się buntował, wychodził na jakieś demonstracje na placu Majakowskiego, ale to, w czym on chyba najwięcej zrobił dobra dla nas wszystkich, to jest to, że on udokumentował i był pierwszy, który mówił o nadużywaniu czy używaniu w przypadku Związku Radzieckiego psychiatrii do celów politycznych. To było tak mocne, te dokumenty, które on zbierał, potem pomagał mu w tym jego przyjaciel żyjący ciągle, Sasza Aleksander Podrabinek, że rzeczywiście udało się, zajęło wiele lat, żeby Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychiatryczne potępiło Związek Radziecki. Związek Radziecki tak się obruszył, że wystąpił z tego stowarzyszenia. I Bukowski był skazywany a to na więzienie, a to na łagier, a to na deportację. I w czasie jednego z tych pobytów w łagrze z psychiatrą, no dzisiaj ukraińskim, z Republiki wtedy Ukraińskiej, z Simonem Guzmanem, napisali podręcznik dla dysydentów, jak nie dać się zamknąć w szpitalu psychiatrycznym. Ale w ogóle to było stosowane w Związku Radzieckim bardzo powszechnie. W Polsce próbowano, ale to się nie bardzo udawało, bo no, jednak Polska była krajem z dużo mniejszym terrorem. Więc to było to, co Bukowski zrobił. Potem Bukowski, kiedy został deportowany na Zachód i wymieniony na pierwszego sekretarza Komunistycznej Partii Chile, Corvalana, Bukowski bardzo szybko nauczył się angielskiego i jeszcze w dodatku skończył studia na biologii. I tym się różnił od Sołżenicyna, że Sołżenicyn bardzo krytykował Zachód, nie znając tego Zachodu, nie znając angielskiego, podczas kiedy Bukowski na odwrót znał angielski, poznał Zachód i był w stanie krytykować Zachód właśnie za takie rzeczy, które naprawdę można było zauważyć i dlatego był bardzo popularny, ja akurat wtedy byłam też w Stanach, ale też w Europie, był bardzo popularny wśród tak zwanych intelektualistów, nie wiem, neokonserwatystów, zimnowojennych, bo do nich docierało to, że ten Zachód pada na twarz przed Związkiem Radzieckim.
To były zasługi, pewno nie wszystkie zasługi Władimira Bukowskiego będziemy w stanie wymienić w Poranku Wnet, bo musimy zająć się tym, co dzieje się dziś w Waszyngtonie, bo kolejne dokumenty wypływają, kolejne afery wokół prezydenta Donalda Trumpa. Jakie?
No, przede wszystkim coraz więcej jest świadków i dokumentów pokazujących to, że prezydent Trump rzeczywiście posługiwał się pieniędzmi, które miały być na obronę Ukrainy przed rosyjską agresją. Posługiwał się tym, żeby szantażować nową wybranego prezydenta Ukrainy, Władimira Zelenskiego, właściwie przekazując mu informacje o tym, że dostanie pomoc, jeżeli zacznie śledztwo w sprawie Huntera Bidena, czyli syna kandydata na prezydenta, Joe'a Bidena. I tu można dodać, bo moim zdaniem jeszcze wypłyną różne polskie akcenty, ale Hunter Biden tłumaczył się, że do tej firmy naftowej, w której płacą 50 tysięcy dolarów miesięcznie po prostu za to, żeby użyczył swojego nazwiska jako konsultant, więc Hunter Biden tłumaczył się, że wciągnął go do tego bardzo znany polityk, mianowicie były prezydent Polski Aleksander Kwaśniewski. Więc tutaj moim zdaniem to jest bardzo dobry trop dla dziennikarzy śledczych, żeby naprawdę sprawdzić, co Kwaśniewski, od kiedy i co Aleksander Kwaśniewski, były prezydent, robił na Ukrainie, przy których prezydentach, w których firmach był zatrudniany jako konsultant, ponieważ tutaj moim zdaniem też trafimy na różne związki z Amerykanami, to niekoniecznie z ludźmi Trumpa, ponieważ związki Aleksandra Kwaśniewskiego z Ukrainą sięgają dużo dawniej i dużo głębiej. I muszę powiedzieć, że jestem mocno zdziwiona, że o tym się nie mówi i nie pisze w Polsce. Rzeczywiście Ukraina jest krajem, w którym korupcja jest dużo większa niż w sąsiadujących krajach, dużo mniejsza można też powiedzieć niż w samej Rosji, ale rola różnych ludzi związanych kiedyś z PZPR-em, potem już nie pamiętam tych wszystkich nazw, SDKPiL, czy jak to się nazywa ta lewica w Polsce, oni byli i konsultantami, i doradcami, i ciągle uczestniczą moim zdaniem w różnych posiedzeniach, na których biorą udział Amerykanie, czasami dyplomaci, byli dyplomaci. I moim zdaniem też można by tutaj przyjrzeć się. Może ja mówię, po prostu dziennikarz powinien patrzeć nawet tam, kiedy nie jest pewien, że będą pozytywne rezultaty, ale przyjrzałabym się Fundacji, Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności i jej dyrektorowi Jerzemu Koźmińskiemu, którego zdaje się też związki i z Kwaśniewskim, i z Ukrainą może są za blisko, a za mało udokumentowane.
To jest zadanie dla dziennikarzy śledczych, a na jakie zdarzenie z udziałem Stanów Zjednoczonych powinniśmy zwrócić uwagę w tym tygodniu?
Na ten tydzień, co nadchodzi, no będzie szalone takie przepychanki pomiędzy kongresem i prezydentem, mianowicie kongres, Izba Reprezentantów idzie bardzo szybko do przodu teraz i prawdopodobnie będzie chciała bardzo niedługo zacząć już jawne przesłuchania różnych świadków, no przede wszystkim tych, którzy już zeznawali na tajnych posiedzeniach, i prezydent Trump, który właściwie w tej chwili już nadużywa cierpliwości swoich republikańskich kongresmenów, ponieważ najpierw kazał się bronić w sprawach proceduralnych i w momencie, w którym demokraci w Izbie Reprezentantów zmienili procedurę na taką, którą właśnie chcieli republikanie, to Trump zaczął po prostu znowu obwiniać, że jest, że demokraci próbują go zimpeachować, czyli usunąć, dlatego, że on im się nie podoba i że nie ma nic w tym, co było w rozmowie z prezydentem Zelenskim. I tutaj muszę powiedzieć, że coś takiego mogę sobie wyobrazić, że Trump naprawdę nie rozumie, co on takiego zrobił w tej rozmowie, co może być uważane przez innych za zupełnie niesłychany skandal, ponieważ naprawdę prezydent Trump przyszedł do polityki z biznesu, w którym takie tego rodzaju przepychanki, szantaże mogą być całkowicie zrozumiałe, natomiast rzeczywiście są zupełnie obce, ja powiem, duchowi i nawet literze Konstytucji Amerykańskiej.
Również ujawnione dokumenty w sprawie Russian Gate, 500 stron streszczeń przesłuchań świadków, korespondencji elektronicznej i innych dokumentów odnoszących się do raportu prokuratora specjalnego. Co w tych dokumentach jest?
Muszę powiedzieć, że jeszcze nie przeczytałam. To znaczy, tam jest bardzo dużo na temat właśnie związków Rosji, wpływów i oczywiście słynnego Manaforda, człowieka, który znowu, jak wiele rzeczy w Ameryce, nie był związany tylko z republikanami, ale również i z Partią Demokratyczną i z różnymi doradcami. No muszę powiedzieć, że tutaj akurat ja na wszystkich prawie doradców, którzy jeździli nie tylko do Polski, ale na Ukrainę, patrzę z dużym podejrzeniem, ale jeżeli pan redaktor zada mi takie lekcje do odrobienia, to za dzień czy dwa mogę złożyć duży raport na temat raportu Millera i wszystkich dokumentów, ale muszę przyznać, że ostatnie dwa dni zajmowałem się czymś innym.
To w takim razie umówmy się na czwartek. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrych snów pani oczywiście życzę.
No, zajmę się odrabianiem lekcji dla pana redaktora i życzę dobrego dnia.
Irena Lasota prosto z Waszyngtonu. Na zegarze godzina 7:28. Liban to tak piękny kraj, że każdy, kto tam był, chce do niego powrócić, a tym, którym się udało, śmieje się twarz na myśl, czy uśmiecha się na myśl o tym, że tam gdzieś w Libanie teraz pogoda piękna i nastrój rewolucyjny, dlatego postscriptum do studia Liban, Kazimierz Gajowy w studio w Byblos jest na pewno obecny. Dzień dobry.
Dzień dobry. Dzień dobry, sabah el khair. I oczywiście jak zawsze akompaniowany przez pana Pawła Rakowskiego.
Bonjour. Pawła Rakowskiego i jego kota udało nam się poznać, bo udało mi się być w Libanie przez ostatnie 4 czy 5 dni. Za ten pobyt serdecznie dziękuję, ale proszę powiedzieć, co teraz, co dzisiejszy dzień, co noc przyniosła w polityce libańskiej?
Panie redaktorze, oczywiście tutaj ciężarówki jeżdżą znowu obok nas, zaraz powiem dlaczego. Kto się zna troszkę na muzyce, to powiem takie słowo po włosku da capo al fine, jak się gra jakiś utwór, to znaczy, że od końca, że od początku aż do końca. Znowu rzeczywiście wszystko się zmieniło, albo lepiej może powiedzmy, że powróciło. Wczoraj miał miejsce wiec poparcia dla generała Michela Aouna, który aktualnie od 3 lat i kilka dni już jest prezydentem Republiki Libanu. Ludzie zostali troszkę wprowadzeni w błąd i już mówię dlaczego. Ten wiec został zorganizowany przez działaczy i to działaczy partyjnych tego jego ruchu, tak zwany Wolny Ruch Polityczny Libanu i mieli usłyszeć, mieli podziwiać swojego generała, dzisiaj już prezydenta. Okazało się, że przywitał ich zięć, czyli pan Jubran Basil, który jest ministrem spraw zagranicznych. No ukradł w jakiś sposób swojemu teściowi ten olbrzymi wiec, bo jednak tych ludzi było bardzo dużo i to on przemawiał, a nasz generał, nasz prezydent Michel Aoun chyba troszkę małpuje swojego wspólnika politycznego, jakim jest szef Hezbollahu Nasrallah, tak zwany no praktycznie wódz, można by powiedzieć, szyitów, bo nie przemawiał z trybuny, tylko znowu te tysiące ludzi rzeczywiście, które były, widziały go tylko i wyłącznie na telebimie, czyli takie jak to widzimy co jakiś czas naszego Nasrallaha, Hasana Nasrallaha. Drodzy słuchacze, drogi panie redaktorze, po prostu ten pan zięć, ten pan Jubran Basil powiedział w pewnym momencie bardzo głupie zdanie. Mówi tak, wiecie, kto budował barykady? Budowali warchoły, bo tak trzeba przetłumaczyć słowo zaran, bo nie znam innego po polsku. I to te warchoły mu w nocy pokazały, jakimi są warchołami. I pan wie, bo pan pierwszego dnia widział te wszystkie barykady i panie redaktorze, wszystkie barykady wróciły.
Tak? Wróciły na swoje miejsce.
Na swoje miejsce, czyli w ciągu nocy znowu demonstrujący opanowali te same miejsca i dzisiaj znowu przed naszym hotelem w Biblos, Canary di Biblos, znowu słyszymy ciężarówki, bo co prawda ruch nie jest zablokowany, bo zawsze te bypassy to sami demonstrujący dbają, żeby były, żeby po prostu społeczeństwo się też przeciwko nim nie zbuntowało. Zresztą za chwilę nasza grupa, która uczestniczyła w programie naszego studia Bejrut, wyjeżdżamy i oczywiście będzie tylko to jedyne utrudnienie, że będziemy musieli z tych bypassów, z tych takich objazdów korzystać. Może takie konkrety, które sprawiają, że Liban coraz bardziej zaczyna cierpieć. No oczywiście te zamknięte banki, które zostały tylko praktycznie na jeden dzień otwarte, no mogą się stać naprawdę wielkim uciążeniem dla nie tylko poszczególnych Libańczyków, ale w ogóle dla zakładów pracy, dla instytucji. Na dodatek Stany Zjednoczone, które zapewniły pomoc dla wojska libańskiego, dla armii, taka nieduża suma, co prawda, $105 milionów, ta pomoc ze względu na to, co się tutaj dzieje, została zawieszona. To też będzie jakimś takim bólem dla Libanu. Natomiast może jeszcze jedno słowo, kto tam był na tym wiecu? No, oczywiście teoretycznie powinna być większość chrześcijańska, która uczestniczy w programie tej partii naszego prezydenta, ale powstała taka winietka, taki żart, bo powiedziano, że oczywiście ci, którzy są przeciwni Aounowi, że ktoś przez mikrofon powiedział przed ludźmi, że przy mikrofonie, przy trybunie jest do odebrania dziecko i ma na imię, jakie imię, panie Pawle, jest najbardziej popularne wśród szyitów?
Ali.
No i okazało się, że parę tysięcy ojców przyszło po tego Alego. Czyli w ten sposób chce się podkreślić, że to poparcie, niby te wiece, to częściowo tylko były popierane, były powiedzmy, byli to chrześcijanie, byli to członkowie tej partii, a w większości to po prostu szyici, którzy z rozkazu, jak zawsze, jak wiemy, tego wspólnika, jakim dla nich jest nasz prezydent, po prostu chcieli wesprzeć.
Trzeba powiedzieć, że to jest trochę taka atmosfera w Libanie, jak w 1980 roku w Polsce. Właściwie każdy Libańczyk, którego udało nam się spotkać w czasie krótkiego pobytu, mówił tak, rewolucja, tak, czekaliśmy na ten moment przez wiele lat, musimy zmienić system w Libanie, ale też żaden nie potrafił odpowiedzieć w jaki sposób i na jaki.
No na pewno jest to swego rodzaju utopia. Ludzie młodzi dzisiaj nie tylko dlatego, że Libańczycy studiują, zresztą jest bardzo duża grupa studentów libańskich w Polsce, na polskich uczelniach, jest ich jeszcze więcej na francuskich czy angielskich, czyli są w jakiś sposób no, na bieżąco z tym, co dzisiaj świat myśli, co dzisiaj świat robi, ale oczywiście też poprzez internet i poprzez te wszystkie, powiedzmy, instrumenty, jakimi tutaj dysponujemy, są w ciągłym kontakcie. I pewnej grupie młodzieży, myślę, że to są szczere odczucia, no zaświtał w głowie pomysł na państwo świeckie. Na państwo świeckie, a wiemy już dokładnie, że Liban takim państwem świeckim nie jest i nazywany jest ten system polityczny tak zwaną demokracją wyznaniową, gdzie wszystko idzie z klucza, gdzie wszystkie te mniejszości, bo trzeba podkreślić, że my w Libanie większości żadnej nie mamy, czyli muszą się dogadać i w jakiś sposób funkcjonuje na zasadzie tych grup etniczno-religijnych. I nawet chrześcijanom taka myśl zaświtała, zróbmy państwo laickie, świeckie, gdzie religia będzie rzeczą drugorzędną, gdzie będzie powiedzmy osobistą decyzją, tylko że to jest pełna utopia, a że to jest utopia, to wystarczy powiedzieć, kto najbardziej by takiego państwa chciał. Panie Pawle, kto takiego państwa sobie życzy?
Muzułmanie.
A przede wszystkim pewna ich część koloru takiego jak pana dzisiaj, powiedzmy, sweter.
Żółta. Ale też to tak się przypomina trochę takie żądanie Izraelitów, bądźmy jak inni narody, tak? Tutaj wołali, że nie chcą sędziów, a chcą króla.
Podobnie, czyli chcieliby mieć również i szyici, oczywiście tutaj chodzi o sekretarza generalnego naszego Nasralla, który mówi, chcecie państwa dobrze, tylko panie redaktorze, dokładnie przy pierwszych wyborach nie będziemy mieli państwa laickiego, tylko jakie państwo będziemy mieli, panie Pawle?
Będziemy mieli odwzorowanie Islamskiej Republiki Iranu.
I właśnie ja to studiuję, ja się tym zajmuję od wielu, wielu lat, szukając, powiedzmy, no, wpływów na realną politykę dzisiejszą Hezbollahu i dokopałem się do tak zwanego listu założycielskiego, gdzie wyraźnie w tym liście jest wyrażony cel istnienia takiej partii, jaką jest Hezbollah, czyli stworzenie na wzór Iranu Libańskiej Republiki Islamu.
Tak. Zresztą Hassan Nasrallah często podkreśla, że to jest ich dążenie i marzenie, ale póki co realia polityczna to nie pozwalają, więc de facto takie żądanie laickiego państwa im to umożliwią, tak? Więc to jest coś absolutnie nieprzemyślanego ze strony demonstrantów, którzy się zapatrzyli, no niestety, na zgubne wpływy europejskie, no bo Liban w Europie nie jest.
Oczywiście to jest takie piękne, młodzieńcze marzenie na pewno, ale niestety na pewno jest to wielka utopia i musimy szukać na pewno jakiejś trzeciej drogi. Wydaje mi się, że nie ma innej jak ta wskazana przez Jana Pawła II, kiedy tutaj był, która mówi o specyficznej sytuacji Libanu, gdzie ten kraj zostaje nazwany przez papieża świętego, zresztą dzisiaj jako nie kraj, ale jako przesłanie. A myślę, że gdyby doszło do powołania takiego państwa świeckiego, to na pewno stałby się jednym z krajów muzułmańskich, czyli już nie byłby czymś więcej niż kraj. Byłby po prostu jednym z tych, jeżeli nie, no, specyficznie muzułmańskim, bo bierzmy pod uwagę, że chcąc, nie chcąc, ta liczba społeczności libańskiej, muzułmańskiej, szyickiej, no ona się, powiedzmy, powiększa z dnia na dzień, moglibyśmy powiedzieć, bo sunnicka nie tyle, dlatego że sunnici jakoś zaczęli naśladować również tę część chrześcijańską i no dwoje, troje dzieci, to już jest duża rodzina, również chrześcijańska, jak muzułmańska, sunnicka. Natomiast, panie Pawle, w takiej rodzinie, bo pan tam lubi chodzić do szijachu, gdzie jest to praktycznie gniazdo, można by powiedzieć, i szyitów, ale w sposób szczególny właśnie Hezbollahu. Tam jak widzimy, ile tak dzieci może taka rodzina szyicka mieć?
Tam widzimy tylko dzieci.
O, tak, ładnie to powiedziane, że tam widzimy tylko dzieci. Pamiętam kiedyś w czasie wojny, kiedy wizytowaliśmy te obozy uchodźców szyickich, którzy uciekali z południa w roku 2006, no to zapytany taki szef takiego obozu, gdzie były prawie same kobiety, ile tych kobiet jest w ciąży, oczywiście bardzo się zdziwił tym pytaniem i po prostu powiedział, te wszystkie, które mogą, to są, a jeżeli jeszcze nie są, to zaraz będą, nie? Czyli jednym słowem jest to swego rodzaju front walki na, no powiem trochę nieładnie w cudzysłowie, na dzieci, czyli po prostu chcą doprowadzić Liban do takiej sytuacji, gdzie ta większość muzułmańska będzie tak znacząca, że ta zmiana systemu, ona się dokona sama. Nie będzie trzeba nawet o tym decydować.
Nie chcę krakać, bo to nie pora na krakanie, chociaż dużo tego krakania jest teraz i będzie więcej zimową porą w Warszawie. Wszystkie kolorowe rewolucje na Bliskim Wschodzie kończyły się krwawo. Czy jest szansa, że talibańska tak się nie zakończy?
Ja przeżyłem tutaj wiele różnych sytuacji, również i takich rewolucyjnych, no nie takie jak ta w tym momencie, tych takiej uczestnictw nie było. Uważam, że Libańczycy są narodem bardzo mądrym i potrafią korzystać z historii i nikomu do tej, powiedzmy, sytuacji krwawiej jest no, nie po drodze. Widzimy mądrość chociażby ustępującego już zdymisjonowanego premiera, który, jak mówiliśmy dzisiaj w naszym studiu rano, no nie tylko nie kazał strzelać, nie tylko zabraniał strzelać, ale przypomniał armii, że ona jest po to, by każdego Libańczyka strzec, żeby mu się nic nie stało i żeby strzegli przede wszystkim, żeby nie doszło do jakichkolwiek konfliktów podczas tej demonstracji, czyli żeby strzegli tych demonstrujących. Były próby jakichś ataków na kamienie, na kije, oczywiście były to bojówki związane z szyitami, czyli konkretnie z partią Hezbollahu, ale tutaj też jest pewna nadzieja. Jest to grupa bardzo karna, w takim znaczeniu, że cokolwiek Hasan Nasrallah powie, zostanie dokładnie wykonane. I myśmy to widzieli. Pan Paweł dobrze pamięta ten moment, kiedy te bojówki zbliżyły się na motorach do placu Męczenników, do centrum miasta. Wydawało się, że to będzie naprawdę już wielka rozruba, ale jednym słowem, i to z telewizji,
został wycofany. A z drugiej strony też akurat jeśli chodzi o Liban, no to Baalbek pozostaje jednym z najspokojniejszych miejsc, no bo Said Hassan Nasrallah stwierdził, że żadnej saury, czyli rewolucji ma tam nie być, no i nie ma rewolucji.
Więc... I nie ma, czyli ta część, która by w jakiś sposób mogła się dopuścić emocjom i no, mogłoby dojść do jakichś konfliktów, jest naprawdę bardzo dobrze kierowana w znaczeniu takim, że posłuszna, czyli ja optuję, że poza jakimiś drobnymi incydentami nie dojdzie na pewno do żadnych, powiedzmy, krwawych sytuacji.
To na zakończenie wspomóżmy tylko naszą wyobraźnię i opiszmy ulicę, przy której teraz stoi nasze studio w Byblos.
W tym momencie na naszym tarasie w hotelu Canary di Byblos poprzez przepiękne bougainville widzimy za bardzo intensywny, jak na tą małą uliczkę, ruch, zresztą też pewnie go słyszycie w studiu i w radioodbiornikach, a to z tego powodu, że leżąca nieopodal, no może 150 metrów od nas autostrada po prostu milczy i tam nie ma żadnego ryku ciężarówek, bo one się przeniosły do nas. Jesteśmy dokładnie przy takim bypassie, przy objeździe jednego z bloków, który znajduje się również i w naszym mieście, gdzie jesteśmy teraz, czyli w historycznym Byblos.
A sklep z naprzeciwka jest dalej z naprzeciwka.
A sklep, tak jak był, pan Paweł mówi, ten bardzo taki bogaty w warzywa, owoce i inne różnego rodzaju potrzebne na co dzień rzeczy. Jak funkcjonował, tak funkcjonuje. Furgonetki podjeżdżają, przywożą świeże warzywa, świeże owoce. Także wydawałoby się tutaj z naszego balkonu, że po prostu nic się nie zmieniło.
I tydzień temu informowałem opinię publiczną w kraju, że niektóre produkty zdrożały 50%. Wczoraj się dowiedziałem, bo akurat robiłem tutaj zakupy, że to, co było, zdrożało o 50%, tak właściwie stanie o 25%.
Tak, czyli po prostu da capo al fine, jak mówiliśmy na początku, czyli zaczynamy tą samą muzykę od początku, jak było tydzień temu.
Miłego dnia panom życzę. Kazimierz Gajowy i Paweł Rakowski. Studio Liban na antenie Poranka Wnet, a my jeszcze pozostaniemy przez chwilę w takim libańskim klimacie. Posłuchamy, jak te demonstracje wyglądają. To jest demonstracja zarejestrowana w Trypoli w ostatnią... Wczoraj była niedziela, sobota. W piątek wieczorem posłuchajmy fragmentu i wczujmy się w ten nastrój rewolucyjny w Libanie.
راكب بيتي مهجور وعم تحكيني بالفراغ هيدا بحد ذاته الفراغ ظلمت الام باسم الدين حرمتوها من ولادة سنين وعم تحكيني بالفراغ هيدا بحد ذاته الفراغ ظلمت الام باسم الدين حرمتوها من ولادة سنين وجاي تحكيني بالفراغ هيدا بحد ذاته الفراغ
tej libańskiej ulicy. Przeniesiemy się teraz na libańską listę przebojów. Prowadził ją Lech Chrustecki. Posłuchamy numeru jeden na tej liście.